Gościem poranka wnet jest Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, który dzisiaj uda się na uroczystość do Świnoujścia. To ważny moment w życiu portu w Świnoujściu?
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie ministrze.
To chyba jeden z zasadniczych momentów, myślę, w zakresie rozbudowy terminala promowego. Trzeba przypomnieć, że Świnoujście jest najważniejszym w Polsce portem promowym, gdyż tam odbywa się największy ruch, przede wszystkim tirowy, który jest jak gdyby morskim połączeniem ze Skandynawią. Trasa S3, oczywiście nie tylko, ale głównie ten środkowoeuropejski korytarz transportowy ma właśnie swój finał w Świnoujściu i perspektywy z tym związane, przede wszystkim właśnie z wprowadzaniem coraz większych promów, ale ugruntowywaniem tej linii są dla nas niezwykle ważne, dlatego też cały proces remontowy, który został przeprowadzony w Świnoujściu na terminalu promowym, budowa nowych ramp, nowego nabrzeża długiego, pozwalającego na obsługę jednocześnie kilku promów. Więc realizujemy pewne założenia, które dają możliwość dzisiaj twierdzenia, że jest to jedna z najlepszych na świecie linii promowych, gdyż właśnie ma cały czas tendencję wzrostową, a z drugiej strony jest niezwykle tratna finansowo.
I oczywiście bardzo ważne w tym wszystkim są promy, które czy posiada, czy nie posiada, czy buduje, czy nie buduje polska żegluga bałtycka.
Nie tylko polska żegluga bałtycka, bo polska żegluga morska również. To są nasi dwaj armatorzy, którzy operują na Morzu Bałtyckim, właśnie głównie ze Świnoujścia, Trelleborg oraz Isztat. To są te dwie destynacje, które są obsługiwane przez promy. Ja myślę, że cały proces właśnie związany z przesunięciem się tych potoków towarowych właśnie do Świnoujścia, bo nie ma takiej linii ani na wschodzie, ani na zachodzie. Tutaj wszyscy operatorzy i przede wszystkim cały transport wybiera ruch do Świnoujścia i stamtąd już podąża dalej po Skandynawii, co jest rzeczą naturalną, bo to jest najkrótsza droga, a przede wszystkim ta odległość pomiędzy Polską a Szwecją daje spokojną przerwę w ramach transportu, gdzie trzeba, jak to mówią kierowcy przede wszystkim, muszą odbyć odpoczynek i ten okres właśnie 8 godzin, który jest wymagany do czasu przepłynięcia, to jest dokładnie ten okres odpoczynku kierowców, co nie jest możliwe w innych obszarach Europy, a tutaj właśnie tak zostało to ułożone i dlatego też wszyscy wybierają Świnoujście.
Był taki moment, kiedy polska żegluga bałtycka była gdzieś na skraju, czy w wielkiej zapaści. Tak samo było może z polską żeglugą morską, było lepiej troszeczkę tutaj w Szczecinie, a teraz jak jest?
Trzeba przypomnieć fakt, że wielokrotnie odbywały się próby prywatyzacji naszych armatorów. Wymyślano różne rozwiązania na tą okoliczność. Dzieje się to z tego powodu, o czym mówię, że to jest po prostu najbardziej intratna linia. Tu się zarabia pieniądze. W związku z tym próbowano doprowadzić do upadku. No, był okres za naszych poprzedników, że chciano polską żeglugę morską sprzedać za 30 milionów złotych. No, już do tego dochodziło, ale tak wszyscy byli pazerni, że nawet tej kwoty nie chciano zapłacić i próbowano ją po prostu zlikwidować całkowicie. No ten trend został całkowicie przez nas odwrócony. Dzisiaj polska żegluga morska, polska żegluga bałtycka ma aktywa dochodzące do miliarda złotych. Cały proces inwestycyjny, który został wdrożony, a więc budowa nowego promu czy pozyskanie promu od włoskiego armatora i drugi element, budowa już w Gdańskiej Stoczni Remontowej kolejnego promu, no to są zadania, które zostały również sfinansowane przez budżet państwa, bo rozwiązanie, które zastosowaliśmy, takie hybrydowe włączenie właśnie obligacji państwowych plus oczywiście instytucje finansowe i armatorzy, którzy znajdują się w dobrej kondycji finansowej, no pozwala na to, aby rozwijać tą branżę, ale na pewno nie zwijać, tak jak to wymyślono historycznie.
Nowy prom miałby być wybudowany tutaj w Stoczni Szczecińskiej, to się nie udało, a tam w Stoczni Gdańskiej to się uda, te prace już trwają, cokolwiek zostało zrobione?
Czyli myślę, że każdego państwa odsyłamy do, nie wiem, do mediów społecznościowych, coraz prezentujemy fazę budowy. On już jest w zasadzie gotowy, jeśli chodzi o kadłub. Ma się odbyć w październiku wodowanie. Tutaj nie naciskamy na stocznię, ponieważ ma swoje terminy. Jest w stosunku do harmonogramu szybsze wykonanie, około 2 tygodnie. Mamy nadzieję, że za chwilę ten prom spłynie na wodę, ale to nie jest oczywiście jedyna rzecz, bo kolejny już jest montowany. Mają być docelowo 4 promy zbudowane. W związku z tym, że finansowanie jest zapewnione, prace biegną zgodnie z planem. Natomiast tu w Szczecinie realizujemy budowę największego doku pływającego i ten dok ma właśnie obsługiwać promy, które wejdą teraz do służby. To jest dok o nośności 29 tysięcy ton, więc on tak jest skonstruowany, żeby mógł obsługiwać właśnie te nowe promy.
Nie wiem, czy pan minister aktywnie uczestniczy w kampanii wyborczej, czy pan słucha tego, co się mówi. Dużo się mówi na temat naszego zachodniego sąsiada, dużo mówi się o rozmaitych sporach polsko-niemieckich tu w Szczecinie, w portach i w rozmaitych i na Odrze. Te spory najbardziej trzeszczą, bo tu są prawdziwe interesy.
Czy to chyba widać między innymi właśnie w tym terminalu promowym, jak mamy ogromne zainteresowanie strony niemieckiej, przede wszystkim jednego z operatorów, i on tutaj funkcjonuje, pływa, ma swoje sloty do realizacji. Tak samo operatorzy niemieccy mogą funkcjonować w polskich portach, to jest wolny rynek jak najbardziej, mogą się tu rozwijać z jednym założeniem. No te inwestycje, które chcemy zrealizować, zrealizujemy je bez zgody czy, nie wiem, akceptacji Berlina. Decyzje podejmowane są w Warszawie i tak jak prowadzi. Już w zasadzie zakończona jest cała modernizacja Odry. Mamy pierwszy pełno już klasowy tor żeglugowy do Berlina między innymi i wszystkich zapraszamy z Berlina do korzystania z portu Szczecin-Świnoujście właśnie drogą wodną. Tak samo chcemy zrealizować, wybudować terminal kontenerowy, który można powiedzieć, kuriozalnie jest oprotestowywany przez stronę niemiecką, ale idzie tylko i wyłącznie o konkurencyjność. Dzisiaj baza promowa plus terminal kontenerowy plus port offshore'owy, który przecież rozpoczęła się jego budowa, plus cała infrastruktura modernizacji portu Szczecin, jest niezwykłą konkurencją dla w zasadzie portów bałtyckich, między innymi Niemiec. Tym bardziej, jak to wielokrotnie już mówiliśmy i mówił prezes portu Szczecin-Świnoujście, nam rośną przeładunki, w Niemczech spadają. No więc taka jest jak gdyby rzeczywistość.
I oprotestowywanie ze strony niemieckiej dotyczy przede wszystkim ekologii, bo to są siły zielone, które by nie chciały, tak jak nie chciały przekopu Mierzei Wiślanej, tak też nie chcą modernizacji portów w Świnoujściu.
No tak, no podchodzimy do tego dość humorystycznie, że podczas budowy będą stuki i te stuki będą tam płoszyć te ryby i w ogóle nie będzie tarlisk, a w ogóle statki wpływające będą falować i to będzie negatywnie wpływało na wybrzeże niemieckie. No powiedzmy, oczywiście przyjmujemy je, pochylamy się nad tym, ale nie ma to większego znaczenia. Zakończyły się uzgodnienia transgraniczne. Protokół, który się pojawi, nieważne jaki on będzie, on nie blokuje nam realizacji budowy. My już za parę dni rozstrzygniemy, podpiszemy umowę pierwszego przetargu na analizę nawigacyjną podejścia do portu w Świnoujściu, bo przebudowujemy całkowicie tor żeglugowy z istniejącego obecnie po wodach niemieckich. Budujemy nowe 65 kilometrów głębokowodnego toru żeglugowego do Świnoujścia. On będzie tylko i wyłącznie po polskich wodach terytorialnych. Nie będziemy mieli z tym większych problemów. Wszystko idzie zgodnie z planem. Urząd Morski, który jest inwestorem, już posiada...
Panie ministrze, oczywiście Polska jest i politycy polscy są mądrzy. Kłócą się o rzeczy, o to, kto wygra wybory, ale pewno gdzieś tam na dole jest głębokie porozumienie między politykami Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej na temat racji stanu i strategii rozwoju regionu i portów szczecińskich. Jest takie porozumienie, no, czy go nie ma?
Ja z przerażeniem patrzę na zachowanie naszych przeciwników politycznych. No proszę sobie wyobrazić, że jeden z celebrytów platformerskich przyjeżdża do Szczecina i oskarża tutaj operatorów za to, że wożą ruski węgiel. Robi z tego przysłowiową szopkę na cały świat, wskazując, że niby nieprzestrzegane jest prawo. Potem okazuje się wszystko jedną wielką fikcją, nieprawdą, po to tylko, żeby miał większy zasięg na Twitterze. No po prostu tutaj zachowanie tych polityków lokalnych jest no przerażające. Przerażające pod kątem tego, jak można deprecjonować zachodnie Pomorze.
No tak, no, ale rozumiem,
sytuację, że twierdzono, że tutaj się dziurawe statki buduje w tych stoczniach. To mówili ci ludzie, którzy są tutaj politykami platformerskimi. No, no, rzeczy, które są niewyobrażalne, już mówiąc o tym, że po prostu tak sobie zlikwidowano stocznie.
Ale rozumiem, że chwalą te inwestycje, o których mówił pan minister, chwalą tunel, który został wybudowany w Świnoujściu. Tym to wszystko pewno jest przypisane i Prawu i Sprawiedliwości. Pan minister jest noszony na rękach przez polityków Platformy.
No tak. Zabrzmiało to chyba jak niezwykła farsa. Znaczy, myślę, że istotną rzeczą jest to, żeby po prostu się nie odzywali, nie przeszkadzali. Resztę zrealizujemy sami, bo między innymi te donosy, które szły do Komisji Europejskiej, nie wiem, do sądów i zapowiedzi niemieckie o używaniu polskich sądów do realizacji swoich celów, no są stymulowane również tutaj z Polski. No, im gorzej, tym lepiej. No, taka jest zasada. Ja myślę, że po latach takiej zapaści, jaka była na zachodnim Pomorzu, po likwidacji wielu zakładów pracy, ale przede wszystkim z powodu braku inwestycji, dzisiaj mamy ogromną ekspansję inwestycyjną, budowa S3, budowa tunelu, budowa S10, S11, do tego budowa portu, terminala kontenerowego, offshore'owego, modernizacja portu w Szczecinie, budowa 12,5 metra ze Szczecina do Świnoujścia, która została zakończona, przyniosła dwie wyspy wielkości 400 hektarów, no i modernizacja Odry, no to są miliardowe inwestycje. studie, które zostały przeprowadzone. Ostatnia, która myślę, że pana redaktora najbardziej zainteresuje, zmiana, przebudowa mostu na Regalicy spowodowała to, że już nie ma ograniczeń nawigacyjnych żeglugi śródlądowej. Można poruszać się swobodnie po Odrze. Dwie warstwy kontenerów mogą być na największych barkach wożone. Nie ma z tym już najmniejszych problemów. Wszystkich zapraszamy.
A mówimy tylko o Świnoujściu, nie mówimy o innych portach, o port w Ustce, port w Gdyni, w Gdańsku, w Kołobrzegu. To wszystko zostało w rozmaite systemy i przekop na Mierzei. Czyli co? 100% głosów w kieszeni.
Wszystko zależy od obywateli. My pokornie prosimy o poparcie dla naszej partii. Ja proszę o poparcie dla mojej osoby, również startuję. Natomiast to wszystko jest w rękach państwa.
I wyborców. A dlaczego prezes Jarosław Kaczyński nie będzie uczestniczyć w debacie organizowanej przez telewizję publiczną?
Czy debaty... Może tak, ja też nie chcę uczestniczyć w lokalnych na przykład debatach z politykami, którzy reprezentują tutaj przede wszystkim Platformę Obywatelską, no bo ich dokonania dokładnie znamy. A przede wszystkim to jest oparte na jednym wielkim fałszu. Z jednej strony mówią co innego, a następny dzień, jak to powiedział jeden z ich liderów, trzeba kolejnym kłamstwem przykryć kolejne kłamstwo. No nie chcemy uczestniczyć w takiej farsie, która wprowadzi zamęt w stosunku
do
wyborców.
No ale czy właśnie w czasie takiej debaty tego zamętu nie można wyprostować? Przecież to jest właśnie taki moment, kiedy
nigdy
politycy...
debaty nie mają na celu wyprostowania takich elementów. Myślę, że dotychczasowa praca a przede wszystkim nasza wiarygodność jest zapewnieniem i wskazaniem naszej przyszłej polityki, którą chcemy realizować.
Ale ktoś w debacie...
W przypadku naszych oponentów nie jest to absolutnie wykładnią.
Ale ktoś w debacie zorganizowanej przez telewizję publiczną uczestniczyć musi, czy nie? Czy będzie takie puste miejsce z napisem Prawo i Sprawiedliwość i wszyscy powiedzą Prawo i Sprawiedliwość bojkotuje telewizję publiczną?
Panie redaktorze, ja jestem skoncentrowany na zachodnim Pomorzu. To jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że za chwilę w ramach sztabu wyborczego centralnego na pewno ta informacja
będzie. A co zdecyduje na tej ostatniej prostej, kto wygra wybory?
Myślę, że nic się nie zmieni, bo jednak zmiana opinii publicznej, ocen opinii publicznej jest znacznie bardziej trudniejsza niż jakiekolwiek jedno wydarzenie. No pewno będziemy mieli parę prowokacji, które są wprowadzane okresowo. Mieliśmy tutaj, jak już powiedziałem, próbę wywołania chaosu z ruskim węglem. Miało to służyć oczywiście centralnej polityce. Mamy sytuację niezwykle historycznie dla naszych przeciwników skomplikowaną po ich bezwzględnej współpracy ze stroną rosyjską. Myślę, że wszelkiego rodzaju właśnie takie manifesty i capsztyki ze strony Platformy jeszcze pewno będą występować w przeciągu najbliższego tygodnia, ich dewizą jest to, żeby po prostu nakłamać.
Donald Tusk napisał wczoraj, mamy ich na Twitterze, mamy ich w znaczeniu sondażowym. Pokazał sondaże wewnętrzne Platformy Obywatelskiej, gdzie minimalna jest przewaga tylko Prawa i Sprawiedliwości. Wierzy pan w te sondaże?
No jak chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się, że te sondaże wyborcze są obecnie elementem kampanii. Więc jak to mówią, komu się zapłaci, ten zrobi sondaż. Mam nadzieję, że Donald Tusk się wykosztował na tym i nie będzie robił już żadnych szopek w takim zakresie. W każdym bądź razie za tydzień mamy wybory, to będzie chyba najistotniejszy sondaż i najważniejszy.
To prawda. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, polityk Prawa i Sprawiedliwości, startujący z pierwszego miejsca w zachodniopomorskim.
Tak, lista numer 41.
41, okręg numer tak. 41, lista numer 4.
Czy lista jak? Numer 4, tak jest, no centralnie, a okręg numer 41.
I my teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a my posłuchamy zespołu Manam.